zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studio gościmy księdza Piotra Mazurka, moderatora dzieła biblijnego od diecezji siedleckiej. Witamy bardzo serdecznie księdza po raz pierwszy, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, nie ostatnie i będzie też bardzo owocnie przebiegało. Więc pozdrawiamy i na samym początku mamy zwyczaj modlitwy do Ducha Świętego, więc prosimy o tą modlitwę, prosimy Ducha Świętego o światło dla nas.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe i każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam was, drodzy radiosłuchacze. Faktycznie jestem tutaj po raz pierwszy w radiu na audycji, chociaż kilka dni temu miałem okazję być tutaj w Toruniu na zjeździe Stowarzyszenia Biblistów Polskich. I mogę powiedzieć, że to jest właśnie przyczyna mojej obecności tutaj, ponieważ moderator dzieła biblijnego w Polsce, ksiądz profesor Henryk Witczyk, zwrócił się właśnie z prośbą, czy chciałbym uczestniczyć w tej naszej audycji. Oczywiście nie wypadało nie odmówić, dlatego cieszę się, że jesteśmy razem i wspólnie będziemy medytować Słowo Boże tej 29 niedzieli zwykłej. Moi drodzy, zanim przejdziemy do pierwszego czytania, chciałbym przeczytać taką tezę wstępną, która mam nadzieję będzie dla nas pomocą w interpretacji tego słowa. Otóż przeglądając różnego rodzaju komentarze do czytań tej niedzieli, zauważyłem, że podkreślają one, że ta liturgia słowa na tą niedzielę uczy nas, że przełożeństwo jest służbą. I nie negując tego założenia, które za chwilę usłyszymy, chciałbym zwrócić waszą uwagę na nieco inny kierunek śledzenia Słowa Bożego, na trop naszego posłuszeństwa Bogu i wierności Bogu w naszym życiu. Oczywiście na pewnym poziomie te cechy łączą się z aspektem służby, która winna być troską o innych, ale ta właśnie umiejętność służby, bycia sługą, myślę, że opiera się na naszym zaufaniu do Boga, na naszej wierze, Jego działaniom w historii naszego życia. Zatem można powiedzieć, liturgia 29 niedzieli wskazuje nam na to, byśmy wyrazili zgodę na realizację w naszym życiu tego, co zaplanował dla nas Bóg. Zachęcam do śledzenia w tej właśnie perspektywie kolejnych tekstów biblijnych. Z księgi proroka Izajasza. spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Ile czasu na komentarz mam? To czytanie, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, należy do tak zwanej części czwartej pieśni Sługi Pańskiego, Sługi Cierpiącego, Sługi Jahwe. Moi drodzy, na początku chciałbym, byśmy postawili sobie wspólnie pytanie, kim jest prorok, dlatego że ta właśnie księga proroka Izajasza jest proroctwem, które zostało wygłoszone przez Sługę Pańskiego, Izajasza, do jego ludu. Prorok to ktoś odgrywający wiodącą rolę w historii biblijnej. Taka osoba odpowiadała za przekazywanie informacji od Boga do narodu lub pojedynczego człowieka. Zwykle taki ktoś wskazywał na Boży plan działania w historii ludzkości w czasie, który był bliski, który był bliską przyszłością. Prorok przemawiał z autorytetu Boga, dlatego przesłanie zaczynał od słów: Pan mówi, mówi Pan. Oczywiście pojawiali się również fałszywi prorocy, których niepotwierdzone przepowiednie były karane śmiercią owego kłamcy. Dlaczego? Ponieważ stanowili oni zagrożenie dla wiary i bezpieczeństwa Izraela. Reprezentantem stanu prorockiego, prawdziwego proroka Bożego, był właśnie Izajasz, jeden z czterech wielkich proroków Starego Testamentu obok Daniela, Jeremiasza i Ezechiela. Należy zaznaczyć, że Księga Izajasza jest to jedna z najbardziej znanych ksiąg Starego Testamentu. Jest najczęściej cytowaną księgą w Nowym Testamencie. Ma najwięcej tekstów, do której nawiązują nowe przymierze, o których słyszymy w Nowym Testamencie. Przede wszystkim dlatego, że zawiera treści zwiastujące nadejście Mesjasza, więc również związaną z tym radość i zapewnienie o zbliżającym się zbawieniu, o nadchodzącym odkupicielu, wyzwolicielu człowieka. Dlatego też Izajasz jest nazywany przez niektórych ewangelistą, ale Starego Testamentu. Treść tej księgi, można śmiało powiedzieć, jest uniwersalistyczna, ponieważ ukazuje zbawienie jako łaskę, możliwą również dla ludów pochodzenia nieżydowskiego, więc także dla pogan, więc także dla nas. Należy zaznaczyć, że raczej nie jest dziełem jednego autora, ponieważ ma w sobie wiele różnych stylów podawanej treści. Możemy przypuszczać, że kształtowała się ona co najmniej przez 400 lat, 4 wieki. Możemy ją podzielić na następujące części. Proto-Izajasz, czyli tak zwany pierwszy Izajasz w rozdziałach od 1 do 39. Deutero-Izajasz, czyli drugi Izajasz, rozdziały 40-55 i Trito-Izajasz, czyli trzeci Izajasz w rozdziałach 56-66. Nie jest zatem fizycznie możliwe, by jeden człowiek pisał na przestrzeni 400 lat, dlatego mówimy, że jest to dzieło wspólne, zbiorowe, że tych redaktorów mogło być kilku, a dlatego, że historia, do której się odnoszą, działa się właśnie na przestrzeni kilkuset lat, związanych właśnie z niewolą asyryjską, babilońską, z trudnymi dziejami dla Izraela. Wróćmy zatem na chwilę do proto-Izajasza, który właśnie prawdopodobnie sięga czasów VIII wieku przed Chrystusem. Prorok ten zapowiadał upadek Izraela i Judy. Asyria bowiem zyskiwała coraz ważniejszy status międzynarodowy i stawała się w związku z tym krajem o dużych możliwościach militarnych, zatem zagrażających ekspansją na terytoria ościennych krajów. Można zatem oceniać tu historię z punktu widzenia ówczesnej polityki lub z perspektywy wiary, która nakazywała zastanowić się, czy nie jest to dopust Boży za sprzeniewierzenie się ludu. O to właśnie między innymi był oskarżany lud Izraela, że przestał być wierny Bogu, że odszedł od zachowywania Jego przekazań, nie spełniał Jego woli, obrócił się przeciwko Panu Bogu. Możemy zatem zadać pytanie, czy jeszcze z punktu widzenia człowieka jest tak, że my pozostajemy Panu Bogu wierni, czy my nie wyrzekamy się Boga, bo Bóg nas nigdy się nie wyrzeka, zawsze o nas walczy do końca. To człowiek odrzuca Boga, sam chce być jak Bóg lub wymyśla sobie, że nim jest. Wtedy odrzuca przekazania, ustanawia swoje własne. Konsekwencje tego w skutkach są zwykle lub nawet zawsze tragiczne dla człowieka. Być może mamy takie doświadczenia z własnego życia. Widząc zatem realne zagrożenie ze strony Asyrii, prorok nie chce umocnić wiarę ludu w moc i potęgę działania Bożego. Chce dać nadzieję na wyzwolenie, które przyjdzie właśnie ze strony Boga. Bliskie jest nam powiedzenie patrona dnia dzisiejszego, którego 37. rocznicę na urząd Piotrowy wspominamy, świętego Jana Pawła II, który powtórzył za kardynałem Chlądem takie oto słowa: zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Zobaczmy zatem, drodzy, że Bóg jest tym, który działa, który zbawia i który wyzwala. Oczywiście z perspektywy Nowego Testamentu możemy powiedzieć, że zwycięstwo człowieka przychodzi przez pośrednictwo Maryję, ponieważ ona zrodziła naszego Zbawiciela. Współuczestniczy zatem w dziele ratowania człowieka. Sam człowiek jest bowiem zbyt słaby przy przeciwstawianiu się potędze mocniejszego przeciwnika, czyli na naszym poziomie duchowym rozumiemy, że chodzi nam o szatana. Ale to właśnie Bóg jest tym, który nas ratuje, który przychodzi z odsieczą, który pochyla się nad naszą niedolą, nad naszą tragedią i podnosi z miłością. To właśnie taki jest nasz Bóg. Drodzy, Asyria w końcu zaatakowała i przejęła władzę w Królestwie Północnym, Południowym w 722 roku przed Chrystusem. Zatem lud trafił do niewoli, był pod panowaniem. Mija kilkaset lat, pojawia się Deuteroizajasz, który mówi, kieruje słowo do ludu podczas kolejnego trudnego czasu, który nadszedł dla Żydów. Powstaje bowiem, rozwija się energicznie potęga Babilonu, co skutkuje dla narodu wybranego kolejną w ich historii niewolą, tym razem babilońską. Zobaczmy zatem, że przechodzili z jednej niewoli pod jarzmo innych oprawców, innych najeźdźców. Pierwszy ten najazd miał miejsce w roku 597 przed Chrystusem. Był to najazd Nabuchodonozora, powtórzony 10 lat później, również w 587 roku, związany ze złupieniem świątyni jerozolimskiej, deportacją Izraelitów do Babilonu. I niewola ta trwała aż do, można powiedzieć, 333 roku, kiedy znowu na te tereny najeżdża Aleksander Wielki. Nastają rządy helenistyczne, które trwają do 167 roku przed Chrystusem. Później mamy powstanie Machabeuszy, które trwa do 63 roku przed Chrystusem. Później Palestynę zajmuje Pompejusz, następuje panowanie rzymskie aż do końca IV wieku naszej ery. Zobaczmy zatem, Izraelici mieli trudną sytuację, ale to, co było dla nich ważne, to wewnętrzne przekonanie o to, kim jestem, do kogo przynależę, jaka jest moja godność, skąd pochodzę. Prorok zatem, Izajasz, daje nadzieję na ponowne wyzwolenie narodu. Izraelici doskonale pamiętają, że przeżyli już w swojej historii wyjście z niewoli, egipskiej. Można powiedzieć, przeszli już swoją Paschę. Właśnie z tego stanu śmierci w niewoli egipskiej do życia, czyli do stanu wolności. Zobaczmy, że my jako naród polski w tej historii przechodzenia ze śmierci do życia, z niewoli do niewoli również partycypujemy. Działo się to chociażby też na przełomie od XVIII do XX wieku i o tą wolność cały czas dzisiaj zabiegamy. Ale co ważne jest podkreślenia w tym miejscu, to to, że niewola zwykle przychodziła na Izraelitów właśnie wtedy, kiedy odwracali się od kultu Boga, zwracali się do swoich bożków, czynili więc bałwochwalstwo, tak zwaną idolatrię, czcili kogoś lub coś, co nie było Bogiem, więc żyli w kłamstwie, w nieprawdzie. Dla zamknięcia opisu Księgi Izajasza dodajmy, że trzecia część tej księgi, tak zwany Trito Izajasz, był pisany na przełomie właśnie V i IV wieku przed Chrystusem. I podkreślamy, że jest to dzieło w swej strukturze złożone, choć treścią dotykają czasów wspomnianej wcześniej niewoli babilońskiej. I ta część pokazuje nam Boga okazującego miłość wszystkim narodom, całej ludzkości. Bóg jest bowiem stwórcą całego świata i każdego człowieka. Więc zobaczmy, drodzy, że jako ojciec chce szczęścia wszystkich swych dzieci. Choć te czasem jako niesforne, egoistyczne, wielokrotnie patrzą tylko na aspekt doczesności związany z władzą, wpływami, bogactwami, prowadząc do wzajemnych zatargów, najazdów, narzucania swojej kultury, nieszanowania zastałych tradycji, do walk niosących nieszczęście wojen, do niepomiernej wielkości przerażających zbrodni, poniżających wrodzoną godność człowieka. Chciałbym, byśmy wspomnieli w tym miejscu słowa błogosławionego z Warszawy księdza Jerzego Popiełuszki, który w dniu swojej śmierci podczas rozważań różańcowych tak oto powiedział: gdzie brak jest miłości i dobra, tam na ich miejsce wchodzi nienawiść i przemoc. A kierując się nienawiścią i przemocą, nie można mówić o sprawiedliwości. Stąd tak boleśnie odczuwana i widoczna jest niesprawiedliwość w krajach, gdzie władanie opiera się nie na służbie miłości, ale na przemocy i zniewoleniu. Bóg zatem przez proroka Izajasza wzywa do utrwalenia, do zainstalowania na nowo, do przyjęcia jako zasady budującej przyszłość i konstruującej pokój na świecie regułę prawa i sprawiedliwości, o czym czytamy w kolejnych rozdziałach. Zobaczmy, czy w pewien sposób obraz dzisiejszej sytuacji na świecie, a zwłaszcza na naszym kontynencie europejskim, nie ma takiego właśnie wymiaru, chociażby właśnie z kwestią uchodźców i imigrantów. Czy ich obecność w jakiś sposób nie jest dopustem Bożym? Czy nie ma przypomnieć nam o tym, że jeśli odejdziemy od Boga, Jego zasad, że w pewien sposób możemy być pozbawieni naszej wolności, w której trwaliśmy, którą, można powiedzieć, w pewnym momencie zatraciliśmy, sprzeniewierzając się Bogu, a wybierając zło o grzech? Zobaczmy, co dzieje się z wiarą na zachodzie Europy. Pieśń o Słudze Pańskim to opis męczeństwa tego właśnie sługi. I ten dzisiejszy fragment jest poprzedzony właśnie szczegółowym opisem, jakie cierpienia są zadawane temu słudze. W 52 rozdziale, w 13 wersecie czytamy takie oto słowa: oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Na kimże się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści. a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Dlatego ta pieśń o słudze Jahwe, cierpiącym, kończy się w wersecie 12 takimi oto słowami: dlatego w nagrody przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców, a on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Kimże jest owy sługa? Otóż mamy wiele możliwości interpretacji. Z jednej strony komentarze podają, że może chodzić właśnie o cały naród wybrany, a więc o Izraela. Lub bardziej indywidualnie może dotyczyć samego proroka, tego, który wielokrotnie też był odrzucany przez lud, niesłuchany jako wysłannik Boga. Lub też jako jakaś inna jednostka reprezentująca naród. Oczywiście ten opis cierpiącego sługi w Nowym Testamencie jest interpretowany i odczytywany jako obraz Chrystusa, który stając przed niesprawiedliwym sądem zostaje poniżony w swej ludzkiej godności. Niemniej w tym posłuszeństwie Ojcu dokonuje aktu wynagrodzenia i odkupienia ludzkości. I to, moi drodzy, jest właśnie ten wspólny mianownik do zapowiedzi męki Jezusa, o której sam powie trzykrotnie swym uczniom, choć oni tego na początku nie zrozumieją. Z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla pomocy w stosownej chwili. Moi drodzy, choć nie do końca znamy redaktora tego listu, gdyż język, jak wiemy, jest bliski językowi Pawła Apostoła, ale list ten mógł być zredagowany przez bliską mu osobę, może jakiegoś jego ucznia, Łukasza, Klemensa Rzymskiego, Barnabę lub Judę czy Apollosa. Jednak bez względu na to, list ma charakter natchniony, jest kanoniczny, co nie ulega najmniejszej wątpliwości. Kanoniczność tego listu potwierdzona na Soborze Trydenckim. Jak wskazuje nam sama nazwa tego dzieła, było ono pisane do Żydów, przede wszystkim dla chrześcijan pochodzenia żydowskiego lub, jeszcze bardziej prawdopodobne, do jakiejś określonej wspólnoty, gminy chrześcijańskiej. Nie wykluczamy jednak, że autor tego listu zwracał się również do innych Żydów, tych, którzy jeszcze Chrystusa nie uznali, nie przyjęli, którzy mieli jakiś wewnętrzny opór w przyjęciu jego osoby i misji. Można podejrzewać, że ta wspólnota jerozolimska, w skład której wchodzili również być może kapłani, była nastawiona na obronę swej wiary. A spotykamy w tym właśnie liście wiele aspektów dotyczących funkcji kapłańskich, związanych z obrzędami świątyni, dlatego że w tej wspólnocie być może również byli obecni kapłani. Ważne jest dla nas to, co pięknie koreluje z pierwszym czytaniem i Ewangelią, którą za chwilę usłyszymy, że autor listu kieruje swe słowa najprawdopodobniej do chrześcijan żydowskich, którzy nie chcą, jak inni Żydzi, przeciwstawić się walce z rzymskim okupantem, z którym doszło do wojny. Niektórzy zaczęli tychże chrześcijan uważać za zdrajców narodu, no bo skoro nie chcą walczyć z najeźdźcą, to kim są? I ten właśnie list miał być dla braci w Chrystusie dobrą radą i zachętą. I takie właśnie określenie spotykamy w 13 rozdziale w wersecie 22, kiedy autor pisze: proszę was, bracia, byście to słowo zachęty, przyjmijcie to słowo zachęty, bo napisałem wam bardzo krótko. Autorowi listu bardzo zależało na tym, by ukazać bezwzględną wyższość kapłaństwa Jezusa Chrystusa, jego wyższość nad aniołami, Melchizedekiem, Mojżeszem czy kapłanami Starego Testamentu. Jeszcze bardziej chodziło o podkreślenie faktu zdecydowanej różnicy i doskonałości nowego przymierza wobec tego, co minęło i zostało zamknięte w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie. Tego przewrotu w skutkach zbawiennego dla wszystkich dokonał właśnie Jezus. I to On powinien być centrum życia każdego z nas. To podkreśla autor listu. Kościół jako wspólnota uczniów Pana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, również wędruje ku niebu, gdzie przybywa ów mistrz. Człowiek przebywając na ziemi dotyka doczesności, ma w niej swój udział, ale nastawiony jest ku wieczności, ku nieskończoności, po drugiej stronie życia. Wszyscy wędrujemy ku odpoczynkowi w niebie. Tu na ziemi jest czas trudu, zmagania się, można powiedzieć, udowodnienia Chrystusowi, że również chcemy być tam, gdzie On i chcemy być razem z Nim. Zobaczmy zatem, drodzy, że w tym wspólnym mianownikiem całej liturgii słowa tej 29 niedzieli jest właśnie zachęta do wierności Chrystusowi bez względu na wszystko. Bez względu na prześladowania, które nas mogą spotkać. Bez względu na to, co inni o nas myślą, o co nas oskarżają, co nam zarzucają, w czym się innym nie podobamy. Ważne, byśmy podobali się Chrystusowi. Byśmy Jego pytali, czy to, jak żyjemy, jest według Jego woli. Ta zachęta, która w liście skierowana jest do Hebrajczyków, jest dziś zachętą dla każdego z nas, abyśmy w różnych sytuacjach naszego życia nie wyparli się Chrystusa, nie zdradzili Go, ale pozostali Mu wierni aż do śmierci. To będzie swoistym znakiem dla Pana, że niebo naprawdę nas interesuje, że to jest miejsce, o którym marzymy. Bracie i siostro, czy marzysz o niebie? Czy tęsknisz za pełną relacją z Trójcą Świętą, z Maryją i wszystkimi świętymi, którzy tam na ciebie czekają? W naszym życiu możemy mieć wiele okazji do wyparcia się wiary Chrystusa, do apostazji, do porzucenia Kościoła, z różnych powodów, gdyż panuje taka moda, albo aby nie płacić podatków, co dzieje się na przykład na Zachodzie. A Chrystus się pyta, czy i wy chcecie odejść? Autor listu na początku rozdziału 11 pisze tak: wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały stworzone tak, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. I następnie dla utwierdzenia braci autor listu podaje przykłady wiary: Abla, Henocha, Noego, Abrahama, Sary, Izaaka, Jakuba, Józefa, Mojżesza, Rahab i innych. Nawet mówi, że niektórych wątków nie będzie rozwijał, bo zajęłoby to dużo miejsca, ale o nich wspomina imiennie. Moglibyśmy do tej listy dopisać dziś naszych wszystkich świętych, właśnie tych wierzących w Boga i drugi aspekt, wierzących Bogu, by na ich wierze kształtować swoją wiarę. Jak bowiem czytamy w wierszu 6 11 rozdziału, bez wiary nie można podobać się Bogu. A w dzisiejszym czytaniu słyszymy wezwanie: trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Zobaczcie zatem, drodzy, że teraz, kiedy w Polsce obchodzimy czas przygotowania do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, trzeba nam pytać się, jak wygląda ta nasza wiara. czy ja jako człowiek Kościoła przystępujący do sakramentów przystępuję do nich z wiarą, czy tylko w sposób formalny dla ludzkiego oka, dla uspokojenia serca mamy, czy ciekawości sąsiada. Czy idę na mszę, do spowiedzi, czy klękam do modlitwy, czy chrzczę dziecko i przyjmuję sakramentalne małżeństwo z powodu wiary, czy tylko martwej dla mnie tradycji, w której zostałem wychowany. A może łatwo dziś z tej tradycji rezygnuję, nie czując się katolikiem. To jest dziś problem świadectwa wspólnoty Kościoła, problem zaangażowania w życie Kościoła w różnych jego wymiarach. Może dziś nie trzeba jeszcze w Polsce umierać za wiarę? Jeszcze nie. Ale czy sprawy Kościoła nie są mi obojętne? Czy mój katolicyzm nie kończy się na niedzielnej Eucharystii? Czy po wyjściu ze mszy świętej poza mury pamiętam jeszcze, kim jestem? Kochani, znamy to powiedzenie. Słowa pouczają, a świadectwa pociągają. Czy ktoś, patrząc na ciebie, na twoje zachowanie i twoje decyzje, może być zbudowany, czy jest raczej zdruzgotany i pełen wątpliwości? Oczywiście, jesteśmy wspólnotą grzeszników, ale odkupionych krwią Chrystusa, zaproszonych do świętości, świętych świętością Jezusa jako naszej głowy. W kontekście postępującej laicyzacji i nam autor listu do Hebrajczyków chce powiedzieć: wytrwajcie w wierze waszych ojców. Złóżcie właściwe świadectwo, powierzcie Chrystusowi całe wasze życie doczesne i wieczne. Nie lękajcie się, wasza nagroda jest coraz bliższa. Wzorem do takiej wierności jest dla nas sam Chrystus, który w pokorze całkowicie wypełnił wolę Ojca, plan przewidziany przez Boga względem Jego osoby. Zaznaczmy tu jeszcze, w tym właśnie momencie, że ten list Paweł dyktował prawdopodobnie z więzienia w Rzymie. Stąd też w końcówce listu padają słowa: pozdrówcie wszystkich waszych przełożonych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia z Italii. Co tu jest ważne? To właśnie, że mimo uwięzienia i bardzo licznych niedogodności, które Paweł spotkał na swej drodze relacji z Jezusem, o czym sam wielokrotnie wspomina też w innych listach, apostoł nie narzeka, nie marudzi, nie ucieka od tego, co go otacza, ale staje naprzeciw tym sytuacjom. Daje nam zatem najlepsze świadectwo przyjęcia w pełni woli Ojca. Jak Jezus w Ogrodzie Oliwnym: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się wypełni. I na innym miejscu, kiedy mówi: moim chlebem jest wypełnić wolę Ojca, który jest w niebie. Zatem, Panie Boże, możemy tak powiedzieć, niech się dzieje nie po mojemu, ale jak Ty chcesz. Chrystus przez swe cierpienie, przez swą mękę doświadczył ogromnego poniżenia. Doświadczył tego, czego doświadcza człowiek, ludzkość na drogach doczesności, co wielokrotnie bardzo boli. Krwawego potu ze strachu przed tym, co go czeka, poniżenia, niesprawiedliwego wyroku, nieludzkiej złości wobec swojej osoby, kłamstwa, wzgardzenia, samotności, odrzucenia, wyśmiania, oplucia, upodlenia, ubiczowania, potwornego wysiłku w dźwiganiu krzyża, odarcia z szat godności, przebijania ciała gwoźdźmi, ukrzyżowania i w końcu śmierć. To wszystko komentuje dzisiejsze czytanie. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, ale z jedną ogromną różnicą, z wyjątkiem grzechu. Chrystus bowiem nie popełnił żadnego grzechu, ale na siebie wziął wszystkie nasze grzechy, grzechy całej ludzkości. On siebie dla nas uczynił grzechem. Owszem, doznawał pokus, jak pamiętamy ze sceny kuszenia po poście na pustyni, ale pokusom tym i ich twórcy, szatanowi, nigdy nie uległ. I w tym jest wzorem również dla nas, do walki z pokusami i do wierności Bogu do końca. Chrystus tam sam stał się kapłanem, ołtarzem i ofiarą, żertwą ofiarną, która była składana jako przebłaganie, jako dar na przejednanie Boga, aby okazał swe miłosierdzie i przebaczenie. Chrystus przyszedł, jak czytamy, aby dać swoje życie na okup, aby wydać samego siebie za nas. Te fragmenty spotkamy w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, Jana, w liście do Galatów. Klemens Rzymski w swym pierwszym liście wielokrotnie mówi o kapłaństwie Chrystusa, nazywając go arcykapłanem naszych ofiar, obrońcą i wspomożycielem naszej słabości. List do Hebrajczyków ukazuje zatem w osobie i męce, więc w dziele Chrystusa, tajemnicę męki. Ona dla nas po ludzku pozostaje zagadką, ale w świetle wiary jest możliwa do zaakceptowania. Można się na nią zgodzić, jak uczynił to Chrystus. W tym miejscu, drodzy, chcemy zwrócić się do wszystkich niosących swoje krzyże i cierpienia, by was, drodzy cierpiący radiosłuchacze, umocnić, pokrzepić i zachęcić, byście powiedzieli Chrystusowi swoje tak: niech się stanie Twoja wola. Fiat voluntas tua, Domine. Autor omawianego listu zachęca nas zatem dalej z tymi oto słowami: przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Jest to zachęta do tego, byśmy pragnęli być blisko Boga, który hojnie udziela swej łaski tym, którzy do Niego zwracają się o pomoc. Dzięki śmierci Jezusa mamy umożliwiony przystęp do Boga. Mamy możliwość bycia z Nim na nowo w głębokiej relacji jako Jego dzieci. A który rodzic prawdziwie kochający nie chce pomóc szczerze swemu dziecku? Który nie wesprze go w potrzebie? My zatem mamy dostęp do darów, do łask, do dobrodziejstw, w które Bóg chce nas wyposażać, obdarowywać. Nie mamy się lękać tronu Boga jako strasznego sędziego, ale mamy iść do Niego jak do najlepszego, najukochańszego Ojca miłosierdzia, pełnego wyrozumiałości i zrozumienia i troski o każdego człowieka. Tej władzy Boga nie możemy się bać, ale tą władzą pełną miłości, gotową służyć, dawać się nam, udzielać się człowiekowi, mamy się zachwycać, można powiedzieć, mamy siedzieć u stóp Boga, u tronu Jego łaski, cieszyć się bliskością i otwartością Boga na człowieka właśnie dzięki ofierze Chrystusa, dzięki Jego posłuszeństwu wobec woli Ojca, który przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie na nowo pozwala człowiekowi zbliżyć się do siebie, na nowo być dzieckiem, które ufa Ojcu i wierzy Mu całkowicie. I kończąc, moi kochani, Bóg ma swój plan również względem każdego z nas. Nie zawsze jednak tak, jak my to sobie wyobrażamy. Nie tak, jak my byśmy sobie tego życzyli. Nie według naszej koncepcji. Ale nie znaczy to, że jest to plan niewłaściwy. Jest to plan dla nas najlepszy, najbardziej optymalny, na jaki sami byśmy się być może nigdy nie odważyli. A o tym właśnie przeczytamy i usłyszymy we fragmencie Ewangelii, który już za chwilę. Z Ewangelii według świętego Marka. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Moi drodzy, na początku przyjrzyjmy się zarysowi tej sceny, jego kontekstowi. Scenę tę poprzedza trzecia już zapowiedź męki Jezusa. Pierwszą mieliśmy w 8 rozdziale w wersie 31 w Ewangelii Marka, gdzie czytamy: i zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po 3 dniach zmartwychwstanie. Druga zapowiedź męki w 9 rozdziale, werset 31, gdy Jezus mówi: pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po 3 dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. I w końcu trzecia zapowiedź, tuż przed fragmentem dzisiejszej Ewangelii, w 10 rozdziale, wersety 32-34, a kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z niego szydzić. Oplują go, ubiczują i zabiją, a po 3 dniach zmartwychwstanie. Zatem zobaczmy, że Jezus zapowiada swe oddanie, swoje wydanie. W języku greckim spotkamy takie czasowniki jak paradidomi, paradidotai, czyli że będzie wydany. Oczywiście pierwsze nasze skojarzenie przez Judasza, ale tak naprawdę Chrystus będzie wydany właśnie w posłuszeństwie Bogu, w ręce arcykapłanów. Później nastąpi jego skazanie i przekazanie w ręce Rzymian, wyszydzenie, oplucie, ubiczowanie, śmierć i zmartwychwstanie. I moi drodzy, pamiętajmy o tym ostatnim, bardzo ważnym momencie zwycięstwa, o tej podstawie naszej wiary, która daje nam nadzieję, mimo sytuacji pozornie beznadziejnych w naszym życiu, że po męce, po śmierci było zmartwychwstanie. Ale tylko w perspektywie ludzkiej, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Drugi moment, kończący dzisiejszy fragment Ewangelii, to uzdrowienie niewidomego Bartymeusza, żebraka siedzącego przy drodze z Jerycha do celu, czyli do Jerozolimy, którym jest właśnie miasto święte. Potem razem z Jezusem i uczniami przenosimy się już do Jerozolimy, gdzie wypełnią się te zapowiedzi Jezusa o jego męce. Jezus, zapowiadając uczniom swą mękę, daje wyraźny znak, że czyni to z pełną świadomością. Podczas konsekracji w czasie mszy świętej, zwróćmy uwagę na słowo, które wypowiada kapłan. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę i tak dalej. A więc nie czuł przymusu. Ojciec tak zaplanował odkupienie człowieka, a Jezus postanowił ten plan przyjąć i wypełnić. Nie uciekał przed nim, nie kłócił się z Bogiem, ale w pełnej pokorze zgodził się dobrowolnie. Jezus po raz trzeci zapowiada swą mękę. A Marek ukazuje uczniów jako tych, którzy jakby nie słyszeli tego, co Jezus im mówi. On wskazuje, że zostanie zabity. A ci dwaj synowie Zebedeusza mówią i myślą o jego doczesnej chwale w Jerozolimie, sądząc najwyraźniej, że Jezus, wchodząc do świętego miasta, przejmie władzę, że zostanie ogłoszony politycznym Mesjaszem i Wyzwolicielem, królem Izraela, który zgromadzi armię, przepędzi najeźdźce i odbuduje potęgę narodu wybranego. Że będzie politykiem, na jakiego Izrael czeka od pokoleń, w myśl proroctwa Izajasza z 7 rozdziału, werset 14. Dlatego Pan sam da wam znak, oto Panna pocznie, porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel, Bóg z nami. Oraz z innego fragmentu Księgi Izajasza z rozdziału 9, werset 3-6. Bo złamały się go ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięscy jak w dniu porażki Madianitów. Bo każdy but pieszego żołnierza, każdy płaszcz zbroczony krwią pójdą na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza, nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Uczniowie, widząc zatem cuda czynione przez Jezusa, takie jak rozmnożenie chleba, uzdrawianie chorych, przemowy, które pociągają tłumy idące za Nim, spodziewają się, że to Jezus przejmie realną władzę, zatem rozpoczyna się walka o stołki w parlamencie Jezusa. Chcą zawczasu załatwić sobie ciepłą posadę blisko szefa, chcą być jego prawą i lewą ręką. Możemy powiedzieć, że są po ludzku obrotni i zapobiegliwi. Mają przed oczyma piękną perspektywę. Z takim Jezusem warto trzymać. Jest to okazja do wspaniałego awansu społecznego, do wybicia się, do oderwania się od szarej rzeczywistości. Ale czy będzie tak, jak oni to sobie wymarzyli? Co o nich powiemy? Otóż ci apostołowie są szczerzy w swych zamiarach. Chcą faktycznie być blisko Jezusa. Mówią: nauczycielu, chcemy, pragniemy, pożądamy tego, żebyś nam uczynił to, o co cię prosimy. Pytanie do nas: czy w nas jest pragnienie, chociażby nieba, świętości, doskonałości, być jakimś bliskim dla Boga, czy jest nam to obojętne? Nie chodzi tu o pychę czy zarozumiałość, ale o relację do Jezusa. Zobaczmy, że niektórzy, idąc do kościoła, chętnie zostają za drzwiami, nawet nie wchodzą do środka. Może idą na przymus, dla ludzkiego oka, a nie dla swej relacji. Czy idąc na przyjęcie do bliskich, zostajesz za drzwiami? Chrystus nie przekreśla i naszych pragnień, ale je porządkuje, wybiera te, które są najcenniejsze, wprowadza na właściwe tory, ale czyni to inaczej niż my planowaliśmy. Dlatego, że On ma lepszy plan na nasze życie niż my to sobie wymyślamy. Pokazuje to dopiero perspektywa czasu. Ja wielokrotnie porównuję pewne sytuacje dla nas trudne, trochę jak układanie puzli. Na początku, kiedy są porozrzucane po podłodze czy po stoliku, każdy leży gdzie indziej, trudno widzieć obraz całościowy. Ale kiedy złożymy je według podanego wzorca, okazuje się, że każda część pasuje do drugiej, wszystko się klei w całość, wszystko ma swój sens. Podobnie w naszym życiu. Uczniowie nie wszystko rozumieją, ale Jezus ich edukuje, prowadzi ich jak pedagog prowadzi dziecko, za rękę, krok po kroku, wprowadzając tajemnicę, która dla nich ciągle jest niejasna. Mówi: nie wiecie, o co prosicie. Czy wiecie, że w ten sposób prosicie dla siebie o śmierć, o męczeństwo, o cierpienie? Taki był los proroków. Taki będzie los Jezusa, a potem Jego uczniów, czyli wejście do Królestwa Bożego związane ściśle z cierpieniem. Jednak On nie wyśmiewa ich dobrych chęci, ale rysuje perspektywę, która ich czeka, perspektywę świadectwa, które dadzą za Jezusa w przyszłości. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, który ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Jakub umrze jako pierwszy apostoł męczennik około 40 roku po Chrystusie. Jan napisze na wygnaniu głęboką Ewangelię, umierając około 105 roku życia. Jedna z tez głosi, że również został zabity. Apostołowie zupełnie nieświadomie przepowiedzieli swoją przyszłość, swoje męczeństwo. Zobaczmy, że w momencie wydania Jezusa został przy nim tylko Jan. Piotr i Judasz gdzieś z daleka, a reszta uciekła. Bali się o swój los. Potrzebowali czasu, by zostać umocnieni Duchem Świętym do przyjęcia męczeństwa. Na tym etapie ich odpowiedź jest pełna tchórzliwej ironii, która potwierdzi się w Ogrodzie Oliwnym właśnie ich ucieczką. Jezus zatem zaznacza wyraźnie: nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Zobaczmy, nie mówi im, że nie dostaną tego, o co proszą, jakby nie zdradzając, dla kogo one są zarezerwowane. Niemniej potwierdza co innego. Lecz Jezus rzekł do nich: kielich, który ja mam pić, pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Kielichem, o którym mowa, jest właśnie przelanie krwi, oddanie życia za Jezusa. Takie samo znaczenie ma wspomniany chrzest, który ma przyjąć Jezus. Jak niegdyś został ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu, zanurzony w żywiole, który symbolizuje śmierć i nowe narodzenie, nową jakość życia, tak niebawem Chrystus zostanie zanurzony w śmierci, zanurzony w kałużach krwi, która wycieknie z Niego podczas biczowania, we krwi i wodzie, które wypłyną z Jego boku, gdy żołnierz rzymski włócznią przebije Mu bok. Ten przebity bok i przebite serce stają się dla nas, dla Kościoła, życiodajnym źródłem, stają się dla nas sakramentem. Jak czytamy w 6 rozdziale Jana: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. W następnym analizowanym fragmencie, kiedy czytamy, gdzie 10 pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. Otóż, moi drodzy, oburzenie pozostałych członków grupy wydaje się być normalne i właściwe. Co bowiem ma znaczyć ciche załatwianie sobie pozycji poza plecami kolegów, szemrane układy i próby przekupstwa? Niezadowolenie jest uzasadnione. Jednak dla Jezusa to dobry do podjęcia tematu władzy moment, wyjaśniający, czym jest i czym winna charakteryzować się władza, a jakich postaw powinna unikać, czyli czym nie powinna być, co w jej pełnieniu jest niewłaściwe. Dalej: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Jezus podkreśla, że wielu władców zapomina o tym, że władza jest służbą, że w swej władzy wykorzystują człowieka, nadużywają swych praw, łamiąc zasady, są brutalni, zwłaszcza gdy posługują się siłą do wprowadzania swych wymyślnych ustaw. Podczas sądu przed Piłatem Jezus przypomina po słowach Piłata o możliwości uwolnienia go. Mówi: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Władza zatem pochodzi od Boga. Człowiek winien reprezentować Boga jako troskliwego władcę, a nie jako despotę wyzyskiwacza. Być może niestety ten negatywny obraz władzy i nam utrudnia właściwe postrzeganie Boga jako kochającego Ojca. Może jesteśmy takim obrazem Boga przerażeni. Może dlatego jest nam ciężko wejść w relacje z Bogiem, bo cały czas myślimy, że chce nas karać, a zapominamy o tym, że najpierw nas miłuje. Dalej Jezus mówi do apostołów: nie tak będzie między wami. Te słowa wskazują na to, że Jezus chce pokazać na własnym najpierw przykładzie, czym jest, jaka powinna być prawdziwa władza, która jest służbą człowiekowi. Postawa chrześcijanina ma się różnić od innych ludzkich, światowych propozycji, często egoistycznych. Przez swą śmierć Jezus okazuje się naszym sługą i sługą Ojca. Służąc Ojcu w posłuszeństwie, w realizacji Jego woli, służy nam, wprowadzając na drogę możliwości osiągnięcia zbawienia. Za nas oddaje swoje życie. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. Chrystus zatem staje się dla nas diakonem, diakonos, oczekującym przy stole, aby nam usługiwać. I dalej, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Marek używa tutaj słowa greckiego doulos, czyli niewolnik, ktoś niższy niż diakon, ktoś pokorniejszy, ktoś mniej ważny w hierarchii społecznej. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Drodzy, Jezus przychodzi jako Bóg w ludzkim ciele. Objawia Ojca i Jego dobroć. Sam Pan staje się okupem, grecki litron. To należność składana za niewolnika, pozwalająca wykupić go z więzów niewoli. Chrystus staje się okupem za nas sam w sobie. Potrzebujemy tego, który nas wykupi, który za nas zapłaci, byśmy byli wolni. Jezus mówi: patrzcie, co się będzie ze mną działo. Już 3 razy zapowiadałem wam swą mękę. To będzie dla was świadectwem i lekcją pełnienia służby, która staje się wydawaniem siebie za drugiego, za jego życie. Ryzykowaniem, ofiarowaniem, położeniem w ofierze, spaleniem, zmieleniem własnego życia na wykup bliźniego. W ten sposób Jezus potwierdza swą przyjaźń, jaką ma do nas. Czytamy o tym w 1 liście do Koryntian, 9 rozdziale, zwłaszcza w wersecie 22. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział, pisze Paweł apostoł. I w 2 Koryntian 4:5. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Jezusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Tylko prawdziwie kochając, umiemy stać się sługami. Miłość bowiem wyraża się w służbie. Popatrzmy na zachowanie rodziców względem dzieci. Kochają, dlatego im służą. Również Chrystus na wzór służby umywa nogi i mówi: i wyście powinni sobie nogi umywać. Uczcie się ode mnie, biorąc swoje jarzmo codzienności. Drodzy, służba jest królowaniem. Mamy czerpać wzór z naszego mistrza, bowiem wielki jest ten, kto służy. Ta zasada nie odnosi się tylko do rządzących, ale do każdego z nas, bo za każdego z nas Chrystus oddał życie. Każdy z nas zatem w nadziei jest już zbawiony.
Dziękuję bardzo. Już pozostał czas nam na telefon od naszych słuchaczy. Z nami jest ksiądz Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego w diecezji siedleckiej. Czekamy już na telefony do naszego programu, tutaj szukając Słowa Bożego. 56 655 23 55, 56 655 23 56, 56 655 23 33, 56 655 23 66.
Każdy krok na mej drodze niezwykły jest. Między ziemią a niebem prowadzisz mnie. Pięknem Twego stworzenia upajam się.
I mamy telefony, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, 17 minut po 19, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu księżom.
Witamy.
Ja chciałam taką rzecz powiedzieć, że ta zachęta do wytrwania w wierze, żeby się nie lękać, podparta jest bardzo logicznym argumentem właśnie w omawianej księdze Izajasza. Jest tam zawarte takie słowo, które skierował Bóg do Izajasza. Nie lękaj się, bo napełnię cię twoim lękiem. I Bóg, który jest stwórcą człowieka, zna jego psychikę najlepiej i dlatego pragnie człowieka powstrzymać przed lękiem, aby ten lęk się w człowieku nie rozbudował, a co gorsze, żeby się nie rozgościł. Jezus tą przestrogę udoskonalił i mówi, że miłość usuwa wszelki lęk. Natomiast jeśli chodzi o list do Hebrajczyków, to tutaj następuje taki rodzaj też ośmielenia człowieka, kiedy właśnie autor tego listu mówi, że zadanie, które przed nami stawia Bóg, jest wykonalne, bowiem wypełnił je Jezus, który był arcykapłanem również podobnym do człowieka, miał ludzką naturę. I wobec tego rodzi się pytanie, jaki jest sposób, jeśli my korzystamy z porad Pisma Świętego, aby wytrwać w wierze. I ja mam takie spostrzeżenie, że są dwa zdania w Piśmie Świętym, które łączy jedno wspólne słowo. Jedno jest słowo Jezusa, które mówi, nieustannie się módlcie, a u świętego Pawła jest zapisane słowo, nieustannie nosimy w sobie konanie Jezusa Chrystusa po to, aby objawiła się owa przeogromna moc, która przywraca nam życie. A więc jest to takie jakby wskazanie, że my mamy pozostawać w stałej relacji z Jezusem. I to po prostu jest jakiś rodzaj takiego środka ocalającego. Jeśli my w tej relacji pozostajemy, to znaczy nie, żeby klęczeć cały czas na kolanach, ale tylko przekazywać Jezusowi znak pamięci. I to już jest wystarczające. I jeszcze ostatnie, kiedyś usłyszałem takiego zakonnika, który uzasadniał, dlaczego mamy wierzyć, podczas gdy byłoby prosić, aby po prostu Pan Bóg się nam ukazał. I odpowiadając na to pytanie powiedział, dlatego, bo Pan Bóg szanuje naszą wolność, którą nam sam podarował, bo gdybyśmy go zobaczyli, to po prostu byśmy się nie oparli jego wspaniałości. I dlatego go nie widzimy, a mamy mu wierzyć na słowo, aby kiedyś właśnie w nagrodę za to, że mu wierzyliśmy, żebyśmy go mogli zobaczyć. Z mojej strony tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Panie Pawle. Pozdrawiamy serdecznie.
Bóg zapłać za to słowo. Ja chciałbym tylko właśnie dodać, że obliczono, że w Piśmie Świętym właśnie mniej więcej 365 razy pada to Boże słowo do człowieka, nie lękaj się, nie bój się. Zobaczcie, moi drodzy, że przyglądając się w kalendarz, moglibyśmy powiedzieć, że Bóg każdego dnia chce nam powiedzieć, nie lękaj się, nie bój się. Piotrze, Agato, Wojciechu, Tomaszu, nie bój się, ja każdego dnia jestem z tobą, by cię prowadzić. Czy pozwolisz? I ten drugi wątek, który pan zaznaczył, co robić, żeby nasza wiara się umacniała. Oczywiście sakramenty, modlitwa, ale właśnie w liście do Rzymian, w rozdziale 10, werset 17 czytamy, przy to wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Dlatego myślę, że właśnie bycie w jakiejś wspólnocie Kościoła, gdzie jest rozważane Słowo Boże, gdzie są celebracje Słowa, jeśli sami osobiście sięgamy po Pismo Święte, czytamy, zgłębiamy, doczytujemy komentarze, to jest moment, kiedy Bóg pracuje w naszym wnętrzu. Ja wielokrotnie w sprawach takiej porady, kiedy ktoś mówi, proszę księdza, ja mam problem z modlitwą, to mówię, że przestań czasami zagadywać Pana Boga, bo mówimy, znak krzyża, koniec, odchodzimy. Przestań zagadywać. Weź słowo, zacznij czytać, żeby w końcu Bóg mógł powiedzieć do ciebie, żeby Bóg mógł ci przekazać swoje słowo. Więc myślę, że trzeba nam w Kościele właśnie tego ogromnego powrotu do medytacji nad Słowem Bożym, do kontemplacji, też właśnie do wzajemnego wymieniania się doświadczeniami wiary. Zobaczcie, że we wspólnotach, tam gdzie ludzie opowiadają o swoich przeżyciach, kiedy odnoszą się bezpośrednio do Słowa, tam ta wiara braci się umacnia. O to się zatem troszczmy w naszym życiu.
Kolejny telefon, jeszcze zanim odbierzemy, to też właśnie też bym dołożył, że no jest też pewna szkoła modlitwy, prawda? Te pewne stopnie. Więc czasem zaczynamy od tego, że my mówimy, ale potem nas Pan Bóg zaprasza, Duch Święty, że wchodzimy na stopień wyżej, prawda? Bo od razu dać komuś Pismo Święte, kto dopiero wchodzi, to może go troszeczkę przydusić, tak mówiąc takim językiem obrazowym. Ale pięknie odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz
Maria
zawsze.
Z Warszawy.
Witam Panią Marię.
Serdeczne dzięki za te słowa i za to przytoczenie. Ja doznałam otuchy myśląc i słuchając o tym, że władza to jest służba. Ponieważ to jest dziwne, że pozornie jest to sprzeczność, ale jak Pan to pięknie nam wyłożył, bo jest to nawet, nie chcę tu wikłać, prawda, tych wyborów, ale jednak ludzie idący do władzy powinni czytać Pismo Święte i wiedzieć, że władza to jest opieka nad słabszymi i jest służbą jednocześnie, tak jak właśnie rodzice opiekują się dziećmi, tak jak często jest drogą krzyżową, często małżeństwo, ale wytrwanie w nim i służenie sobie wzajemnie, to jest ta miłość, to tak samo miłością właśnie jest ta służba ludziom, którymi się rządzi. U nas niestety ludzie często o tym zapominają. W każdym razie serdeczne dzięki, dodało mi to otuchy w tych dniach październikowych. Dziękuję serdecznie jeszcze raz z Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Dziękuję. Pani Mario. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja chciałbym odnieść się w tym momencie do jednej z wypowiedzi świętego Jana Pawła II z 88 roku, z 17 kwietnia, z jego homilii, kiedy mówił tak: miłość jest rozlana przez Ducha Świętego w naszych sercach. Ma to ogromne znaczenie dla chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny. Ich przewodnikiem i prawem jest Duch Jezusa rozlany w sercach przez sakrament małżeństwa. Duch jest dla małżonków jednocześnie podstawowym przykazaniem życia moralnego, domagającego się odpowiedzialnej wolności. Rodzina kierowana Duchem wewnętrznej komunii z Kościołem zostaje wezwana do przeżywania swej służby miłości wobec Boga i braci. Taka postawa jest królowaniem w zapieraniu się siebie i panowaniu nad grzechem. Zobaczcie, myślę, że są te słowa ważne też w kontekście odbywającego się synodu o rodzinie. Ja też często, kiedy prowadząc teraz w parafii spotkania z narzeczonymi, o to ich pytam, czym dla nich jest sakrament małżeństwa? Czy idą tam, do tego sakramentu, aby się wspólnie zbawiać, czy aby się tylko zabawiać? Czy po to, żeby się nawzajem kochać, to znaczy wydawać siebie? I tu właśnie ofiara krzyża jest dla nas najlepszym przykładem. Chrystus w prawdziwej miłości pozwolił się zabić, ratując człowieka. Oddał swoje życie, aby życie miał ktoś inny. Dziękujemy też w naszej parafii za to, że mamy relikwię świętej Joanny Beretty Molla, która właśnie, zobaczcie, umarła po to, by ratować życie swojego dziecka. Zatem służę, bo to jest dowodem mojej miłości wobec bliźniego.
Drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do końca naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj to Słowo Boże na najbliższą niedzielę nam tłumaczył i przedstawiał właśnie tutaj wyczerpującą tutaj analizę biblijną, interpretację swoją i też naukową ksiądz Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej. Liczymy, że to nie ostatnie spotkanie, księże Piotrze, i zapraszamy jeszcze kiedyś. Pozdrawiamy kogoś, bardzo proszę.
Pozdrawiamy całą diecezję siedlecką, a zwłaszcza wszystkich członków dzieła biblijnego diecezji siedleckiej, którzy tak dzielnie chodzą na nasze spotkania, które w takiej formie face to face są od niedawna, ale liczę, że ta grupa będzie nam się rozrastała. Moi drodzy, na koniec pozwólcie, że jeszcze słowo do psalmu, bo jak zauważyłem, te psalmy gdzieś tam no, trochę znikają w naszych rozważaniach, a one są też Słowem Bożym, też Słowem wyjętym z Biblii. I zobaczcie, że w tym psalmie na tą niedzielę mamy takie oto słowa w jednym ze zwrotek: Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Jedno zdanie z komentarza Jana Pawła II do tego psalmu, kiedy powiedział: łaska Boża i nadzieja ludzka spotykają się i obejmują, co więcej przeniknięta miłością wierność Boga, niczym płaszcz osłania nas, ogrzewa i chroni, rodząc w nas pogodę ducha i dostarczając solidnego oparcia naszej wierze. I słowo moje do was, drodzy radiosłuchacze, na koniec. Życzę wam życia w tej właśnie pogodzie ducha, w radości, które wynikają z zaufania do Boga, z codziennego zawierzania mu swego życia, tego wszystkiego, co dzieje się w nas i wokół nas. I za Janem Pawłem II jeszcze raz zachęcam: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Pozwólcie mu kochać siebie, kochać waszych bliskich, leczyć wszystko to, co zostało zranione ludzką ułomnością, niedoskonałością, ludzkim egoizmem. Niechaj Bóg, który jest miłością, pozwala wam się odkryć właśnie jako ten, który was kocha, każdego z osobna, ciebie i mnie.